Duże, małe i duże.
Gdzie jak gdzie, ale właśnie na Roztoczu w tym momencie już powoli rozpoczyna się zima, to tam najwięcej opadów śniegu w całym naszym regionie. Jeśli chcieliby Państwo tego zasmakować, to oczywiście polecamy. A my w naszym radiowym studiu mówimy Państwu dzień dobry. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Siedzimy sobie tak tutaj w ciepełku.
Siedzieliśmy przy piecu chlebowym. Czekając na pyszny, gorący chleb ze złotą skórką, zapach roztaczał się dokoła, nie pozwalając usiedzieć na miejscu. Podszedł do nas mnich, uśmiechając się zagaił. A ktoś z was wie, jak powstała ta przepiękna ziemia Roztoczem zwana?
I to już jest pytanie od naszego bohatera audycji, od pana Fryderyka Kierepki. Pytanie do państwa 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Bowiem opowieści z Roztocza, tę książkę, którą stworzył pan Fryderyk, na tropie legend i historii będziemy dzisiaj państwu prezentować. Będziemy troszeczkę razem wspólnie czytać i oczywiście wędrować po Roztoczu. Ale na zastanowienie się nad tym, skąd tak naprawdę wzięła się legendarnie nazwa Roztocze, mają Państwo chwilkę czasu, a my mamy dla Państwa różnego rodzaju przewodniki, także i te po Roztoczu, po całym naszym regionie, przewodniki turystyczne, mapki, szlaki, również i rowerowe, ale także kajakowe. Wszystko to, co Państwo lubią najbardziej. 801 50 10 22 i 81 743 7383. Na początek, skąd wzięła się ta nazwa Roztocze? Od jakich słów tak naprawdę pochodzi? Czy Państwo to wiedzą? Jest moment na zastanowienie się, bo teraz mamy szansę wysłuchać Lubelskiego Atlasu Historycznego w wykonaniu pani redaktor Magdy Grydniewskiej.
Lubelski Atlas Historyczny.
Wieża czy baszta?
Wieża. Raczej wieża. I to stosunkowo nowa, jak na całe to założenie. Bo początki zespołu pałacowego w Jakubowicach Murowanych sięgają XVI wieku.
To już pan konserwator zdradził. Jesteśmy w Jakubowicach Murowanych. Pałac z wieżą, z no jeszcze widocznymi zabudowaniami folwarcznymi. Dosyć duże założenie. Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim. Trochę historii.
Założenie o długiej historii, bardzo złożonej. Pierwsza rezydencja Tenczyńskich w tym miejscu stała w drugiej połowie XVI wieku. Zostały z niej części istniejącego do dzisiaj pałacu wraz z budyneczkiem kaplicy. Natomiast pałac przechodził, jak podobne rezydencje, wielokrotne rozbudowy, przebudowy i przekształcenia. W XVIII wieku, w czasach Sanguszków, został przekształcony w rezydencję o charakterze barokowym, a w końcu XIX i na początku XX wieku, w czasach Grodzickich, pałac został przekształcony w estetyce neostylowej, nawiązującej do architektury neorenesansowej i wtedy dobudowano tę masywną, okrągłą wieżę w narożniku i po latach, w okresie powojennym, pałac popadł w ruinę. Już na początku XXI wieku zaczęły się tutaj bardzo szerokie prace remontowe. Prywatni właściciele, którzy ten teren posiadają, rozpoczęli od pawilonów, częściowo pałac zataszono i niestety te prace stanęły. W ostatnich latach były tutaj też propozycje dla tych właścicieli, czy to długoletniej dzierżawy na funkcje hotelowe, czy sprzedaży tego obiektu, ale nie zdecydowano się na to i na razie to wszystko stoi z przerwanymi pracami, chociaż pozwolenia budowlane, pozwolenia konserwatora wojewódzkiego sprzed lat są wciąż aktualne. Więc gdyby udało się właścicielom pozyskać jakieś finansowanie, bądź gdyby zdecydowali się ten teren sprzedać, to podejrzewam, że dość szybko dałoby się te prace dokończyć. Bardzo pięknie położone miejsce na skarpie nad Doliną Rzeki Bystrzycy, z charakterystyczną też bramą, którą można bardzo łatwo zauważyć, kiedy dojeżdża się ulicą Pliszczyńską do ulicy Zabytkowej od strony ulicy Turystycznej. Charakterystyczna brama z dwiema neogotyckimi wieżami.
Taka zabawna ta brama jest dosyć.
No to jest charakterystyczne dla architektury neogotyckiej przełomu XIX-XX wieku w takim duchu quasi-romantycznym, można byłoby powiedzieć. Zabawne to jest chyba dość dobre określenie, bo oczywiście jest to jakieś nawiązanie do historii tego miejsca, bardzo odległe tak naprawdę, bo zamkiem obronnym jako takim to założenie dawno być przestało, rzecz jasna. Chociaż jest tutaj też bardzo wiele interesujących obiektów niewidocznych. Miałem swego czasu okazję z właścicielem przyjacielem oglądać piwnice, które tutaj ciągną się pod całym dziedzińcem. Bardzo rozległe o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych tunele, piwnice, które są pozostałościami być może wcześniejszego założenia. I też to wszystko czeka na badania, tak na dobrą sprawę, archeologiczne i architektoniczne, bardziej szczegółowe niż dotychczasowe.
No to szkoda. No szkoda, bo wygląda na to, że mamy skarb po prostu ogromny.
Zdecydowanie. To jest na terenie Lublina chyba najciekawsze założenie rezydencjonalne, bo jesteśmy w granicach administracyjnych miasta.
Zabawna brama bajkowa. Właściwie całe założenie trochę bajkowe. A ta wieża czemu służyła? Bo ona wygląda jak baszta mieszkalna.
Ona miała funkcję w czasach, kiedy tutaj mieszkali grodzicy, właśnie funkcje mieszkalne, a jej rola przede wszystkim była estetyczna, krajobrazowa. Oczywiście w momencie, kiedy pałac był przebudowywany do tej formy, było otwarcie widokowe w stronę doliny, w stronę wschodnią.
Ja myślę, że nasi słuchacze nieraz mijali bramę do tego założenia. Rzeczywiście dwie wieże bramowe kryte gontem zapowiadają coś ciekawego i naprawdę warto się wybrać drogą taką szutrową od właśnie tego zakrętu od strony ulicy Pliszczyńskiej i zobaczyć piękną topografię terenu z zabudową, którą możemy sobie tylko wyobrażać w czasach świetności, jak tutaj właśnie górowała nad całą okolicą.
Z tej górki, na której teraz stoimy.
Stoimy w miejscu, gdzie o tej porze no bardzo dobrze widać sam pałac i założenia folwarcznej zabudowy gospodarczej na tyłach założenia. No niestety widać, że to w tej chwili jest podzielone na mniejsze parcele ogrodzone, ale myślę, że w całości, może w przyszłości, ktoś się tym kiedyś zajmie.
Pałac to jest ten zwierząt, tak? A tutaj ten budynek to są wcześniej...
Dwa pawilony przed pałacem. Jeden właśnie wyżej, drugi niżej. Widoczny też z dołu, kiedy stoimy przy baszcie, przy bramie. To są dawne pawilony, które miały taki charakter kordegard, oficyn, po prostu pawilonów pomocniczych przy rezydencji. Stanowiły też oprawę dziedzińca, który dzisiaj jest słabo czytelny, ale gdybyście Państwo spojrzeli choćby na zdjęcie lotnicze, zdjęcie satelitarne, to bardzo dobrze widać ten układ całego tego założenia.
Jakubowice murowane, pałac, ogród, a jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP. Podróże małe i duże.
Siedzieliśmy przy piecu chlebowym, czekając na pyszny, gorący chleb ze złotą skórką. Zapach roztaczał się dokoła, nie pozwalając usiedzieć na miejscu. Podszedł do nas mnich, uśmiechając się, zagaił. A ktoś z was wie, jak powstała ta przepiękna ziemia roztoczem zwana?
I to pytanie oczywiście skierowane do słuchaczy już znalazło swoją odpowiedź. 801 50 10 22, także 81 743 7383, bo my dzisiaj wędrujemy po roztoczu z książką pod pachą i tym razem nie jest to taki typowy przewodnik. To opowieści z roztocza Fryderyka Kierepki na tropie legend i historii. Bardzo wiele krain w naszym regionie, czy to Podlasie, czy to Polesie, ale chyba właśnie szczególnie roztocze zasługują na taką wędrówkę i na te historie i opowieści, legendy, które powinniśmy sobie opowiadać krok w krok, podążając właśnie po tych terenach. Pan z pewnością, panie Mieczysławie, nieraz był na roztoczu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Tak, byłem, bywam na roztoczu.
To skąd, z czego tak naprawdę wywodzi ono swoją nazwę? Jaką legendę pan zna? No bo wiadomo, z legendami to jest tak, że co człowiek, to inna historia i legenda.
Słowo roztocze pochodzi z gwary regionalnej. Roztocz, rozlewisko, rozlanie się dwóch potoków.
O proszę, czyli związki z wodą, a te zakątki właśnie z wodą związane na roztoczu, strumyczki, szumy, szypoty i tak dalej, to rzeczywiście piękna sprawa.
Pięknym właśnie, z pięknym, rozległym terenem, który właśnie jest na roztoczu.
Który się roztacza. prawda?
Tak.
To też tak, tak idąc już od rdzenia samego słowa, od jego trzonu, właśnie możemy wyjść ku takim czy innym wyjaśnieniom, także tym legendarnym. A które miejsce pan sobie tak szczególnie ukochał, jeśli chodzi o Roztocze?
No głównie Szumy, właśnie Szumy i spływy kajakowe po Tanwi, po Wieprzu.
Do Tanwi, do tych legend Stanwiał związanych też będziemy wracać. Bardzo pięknie panu dziękuję i do zobaczenia gdzieś na Roztoczu, panie Mieczysławie. Razem z nami także pani Janina Zmichowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. No ja podobne mam zdanie jak ten pan, który twierdzi, że nazwa związana jest z tymi właśnie wododziałami, z tymi potokami, rzekami, ale jest pięknym. I z pięknym faktycznie miałam okazję być na spływie kajakowym po Tanwi. No i to są wrażenia po prostu niezapomniane. Żaden chyba krajobraz nie odda tego piękna, jak właśnie samo to płynięcie między właśnie tymi pięknymi drzewami, roślinami, zakolami. Także chyba nie ma osoby, która nie byłaby w ogóle i będąc na Roztoczu, która by nie odwiedziła właśnie tego miejsca, gdzie jest naturalny ten potok Jeleń i dolina właśnie między tym potokiem i Tanwio, w okolicy Suścia. Suściec jest właśnie znany z tego. A poza tym taką jeszcze kapliczka na wodzie, na pewno w Krasnobrodzie każdy kojarzy Krasnobród z tą kapliczką na wodzie, gdzie wiąże się też z taką legendą, gdzie tamtejszemu właśnie chłopu, który w tych okolicach żył, pojawiła się Matka Boża. I ona po prostu, żeby uwiecznić to wydarzenie, wzniósł tam kapliczkę. I do tej pory ludzie właśnie tam uważają, że przy tej kapliczce, gdzie woda jest, teraz jest taki kranik odpowiedni, kiedyś tam ludzie wchodzili, a teraz jest tak troszeczkę, prawda, bardziej higienicznie. I tam właśnie jest taki kult, że ta woda uzdrawia. I z całej Polski pielgrzymki tam się właśnie pojawiają. I ta woda jest rzeczywiście czysta i podobno lecznicza. Także roztaczające się na pewno widoki. A jeszcze taką legendę kiedyś słyszałam odnośnie tego budulca, no bo te potoki, no to nam się kojarzą zwykle z górami, a tutaj właśnie też no, wiąże się to z objawieniami, że Pan Bóg pożałował tych ludzi, którzy nie będą mogli obejrzeć gór, że w innym miejscu mieszkają, więc troszkę wziął tego materiału budowlanego z tych wielkich naszych gór, Tatry, prawda, Pieniny, no i troszkę wody z tych górskich potoków i tutaj umieścił na Roztoczu. No i pewnie mamy stąd takie piękne widoki, chociaż jakby z resztek, ale też pięknych terenów górskich. I to możemy potwierdzić, a w ogóle można wędrować, prawda, różnymi trasami, szlakami. Naprawdę Roztocze jest piękne. No i zdrowe tam różne potrawy są, prawda?
No, ale też i to powietrze, jeżeli już
tak, powietrze.
O zdrowiu tak, mówimy.
Porównywalne dla mnie jest na przykład z Podlasiem. Ja będąc na Roztoczu, będąc na Podlasiu, to się czuję, że to są dwa takie po prostu tereny, takie regiony, gdzie człowiek jakoś tak oddycha lżej.
Zasobność wiot to też kolejny punkt, podobno porównywalna w tych granicach, jaką odczuwamy wtedy, kiedy oddychamy tuż przy samym brzegu Bałtyku i też wdychamy ten jod. Tutaj na Roztoczu jest prawie podobnie i to są już kwestie naukowo udowodnione. Przepięknie nam tutaj państwo podają te legendy. Ja tak sobie pomyślałam, że wtedy, kiedy rozmawiałam z panem autorem Fryderykiem Kierepką na temat tych opowieści z Roztocza, na tropie legend i historii, to tak się zastanawiałam. Już tak dużo tych legend już tutaj pan Fryderyk zawarł, bo jest ich 50 rozdziałów, jak sam mówi, ale legend o wiele, wiele więcej, bo w jednym rozdziale nawet spotykamy się z dwoma czy z trzema legendami, to jeszcze państwo dzisiaj w tych historiach pewnie dołożą kolejne. W takim razie otwórzmy karty tej książki i przeczytajmy jedną z pierwszych legend, czyli o tym, jakżeż to powstało Roztocze.
Pewien stuletni dziadek opowiadał, odpowiedziałem, że całe dzisiejsze Roztocze było niziną zalaną wodami Wielkiego Morza, aż dobry Bóg zlitował się nad nieszczęśliwą okolicą i na jego rozkaz dno morskie podwyższyło się, morze wylało wody do sąsiednich krajów, powstały góry i doliny porośnięte lasami pełnymi zwierząt. Piękno tych ziem roztoczyło się naokoło. Wschodzące słońce powitały Sołokija i Chączwa. Tak powstało Roztocze.
A moja miłość do Roztocza tak naprawdę rodziła się wraz z wędrówkami, z mikrofonem po Roztoczu, po to, żeby poznawać właśnie również od strony opowieści i legend to miejsce. Jednym z pierwszych przewodników, który pokazał mi najpiękniej roztaczające się Roztocze z Bukowej Góry, był Stanisław Turski. I dzisiaj państwa zabieram na wspomnienie takiej wakacyjnej wędrówki z panem przewodnikiem Stasiem po tych właśnie niesamowitych terenach.
Kto chce tutaj chwilkę poczekać na tej ławeczce, to bardzo proszę. Chyba Edytka już niesie bilety. Tu proszę zobaczyć, jeszcze jest jedna tablica. Stoi przed ośrodkiem dydaktyczno-muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Jest logo Parku Roztoczańskiego. To jest konik polski. Niektórzy nazywają go tarpanem. Ale teraz już wejdziemy do Parku Narodowego Roztoczańskiego. Tu już brama przed nami stoi. Rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Bukową Górę. Około 2,5 kilometra. Po drodze będziemy oglądać różną roślinność. Ten las tutaj roztoczański rośnie podobnie jak w Karpatach. Zaznacza się piętrowość, regiel. Najpierw zobaczycie państwo sosny, później zobaczycie państwo świerki, później zobaczycie państwo jodły, a na koniec piękne buki. A teraz chodźmy dotlenić się, powąchać tego świeżego powietrza, posłuchać ptaków i to jest moim zdaniem najatrakcyjniejszy moment dzisiejszej wycieczki. Zapraszam. Tu zobaczycie państwo właśnie stare drzewa, które mają po 300 lat, jak one leżą i porastają mchem. Aha. Porastają mchem i porastają takimi grzybami, które nazywają się roztocza. Mhm. I to jest jedna z teorii mówiąca, skąd się bierze nazwa roztocza. Druga geneza tego słowa to jest to, że z roztocza roztaczają się w różnych kierunkach potoki, rzeki. Mhm. A trzecia geneza, że się roztaczają wspaniałe widoki z roztocza. Tu w ogóle jesteśmy na takim przystanku, gdzie się rosną sosny. Jest to taki najniższy ten regiel Bukowej Góry. Choć na początku, gdy wchodziliśmy, rosły, jak to mówią, choinki. Czyli rosła jodła mała. Po drodze tutaj widzicie państwo też polany i widzicie też, że poszycie nie jest gęste. Krzaków nie ma dużo. Dlaczego? Dlatego, że roztocze środkowe to jest inaczej roztocze wapienno-piaszczyste. Skały wapienne z dużą domieszką piasku, jak się kruszą, tak jak Bukowa Góra, to te piaski obsypują się niżej. I na tym podłożu piaszczystym właśnie rosną głównie sosny. One nie wymagają żyznej gleby. A gdy podejdziemy wyżej, będą rosły jodły, ponieważ one mają płytki system korzeniowy, ale za to umieją się gdzieś w te skały tymi korzeniami wgryźć i tam trzymać. A jeszcze wyżej jest większa wilgotność, ponieważ o te szczyty chmury jakby wytracają więcej deszczu. I tam z kolei rośnie liściasty buk. Liściasty drzewostan bukowy. Także warunki klimatyczne, glebowe, geologiczne nawet, determinują, jaki rodzaj lasu rośnie. I to właśnie widać. Jest to po prostu stworzone przez naturę. Tak natura sobie z tym radzi. I jeśli człowiek nie ingeruje, to tak było, jest i może będzie. Jest taki przepis. Nie wolno pozyskiwać runa, drewna, gleby, bo na przykład gleba do kwiatów to jest bardzo dobra. Ktoś by chciał, przyszedł z workiem, zaczął kopać. Pozyskiwać żadnych minerałów, piasków, roślin do ogródka skalnego. Tego wszystkiego nie wolno czynić. Psów nie wolno wprowadzać. No, Park Narodowy powinien się czymś różnić od reszty. Park Narodowy to jest taki obszar, gdzie jest dużo właśnie zakazów. Ale dzięki temu jest to taki obszar piękny, niezmieniony, czysty. Nikt tu nie postawi sobie willi, nie postawi tutaj żadnego sobie altanki nawet i nie rozbije tutaj grupa ludzi, młodzieży, obozu namiotów, bo zaraz by zaczęli okopywać te namioty. Za każdym krokiem wznosimy się trochę wyżej. Tu za chwilkę zacznie się taka większa stromizna, a pod koniec jeszcze większa. Właśnie, pani Irenka dostała teraz bardzo dokładną mapkę, żeby znalazła to miejsce na mapce sztabowej. I proszę zobaczyć, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy. A wchodzimy tu na Bukową Górę.
Tak, tu weźmy tą ścieżką, idziemy.
A tu autokar nas będzie czekał. To są przecinki leśne, ale jednocześnie zostały wykorzystane na trasy turystyczne, na ścieżki przyrodnicze. Tu na Piaseczyńską Górę idzie droga, ścieżka przyrodnicza. W tą stronę nad stawy Echo, 600 metrów. Te stawy Echo zobaczymy później z autokaru. Nad stawami Echo właśnie żyją koniki polskie, które tutaj próbuje się hodować po to, żeby przywrócić im naturalne cechy, takie jakie miały tarpany. Ponieważ do XVIII wieku żyły tutaj koniki polskie, do końca XVIII wieku, a później się rozproszyły i skrzyżowały się z końmi chłopskimi. I powstał typ konika polskiego albo konika biłgorajskiego. I teraz naukowcy próbują odtworzyć tarpana i dlatego one nad stawami Echo żyją w naturalnych warunkach, na łące, w wodzie, nie mają żadnych stajni, nic i muszą tak przetrwać zimę, bo one są odporne. A druga ostoja konika polskiego jest we Floriance, w Leśniczówce i one tam żyją znowu w stajniach. Próbuje się i takiej metody, i takiej metody. Tu widać takie progi skalne. Właśnie na roztoczy występują progi skalne, charakterystyczne. I dzięki tym progom skalnym potoki, które płyną tędy, tworzą wodospady na tych progach skalnych. Właśnie dzięki temu tworzą się szumy. I dzisiaj, później, po obiedzie, państwo zobaczycie takie szumy. Dziesięć minut odpoczynku tutaj na tej górze. Zarządzam 10 minut odpoczynku, ponieważ świeci słońce, można buzię wystawić do słoneczka i popatrzeć się na krajobraz Roztocza Środkowego. W dali widzimy długą wieś Sochy, odbudowaną po pacyfikacji, którą urządzili hitlerowcy mieszkańcom. I stąd domy tu nie są starsze niż 45, 46 rok. Widać dużo też nowych domów. Wieś jest ładnie skryta, zobaczcie państwo, w takim wondole, żeby ochronić się przed wpływami chłodnych wiatrów, zamieci, w zaciszu. Spoczywa w zaciszu u stóp Bukowej Góry.
Jak to dobrze mieć takiego przewodnika, który doskonale wie, gdzie i jak, w którą stronę znajduje się autokar, ale też o której będzie obiad, czy należy teraz odpocząć, czy jednak wspinać się na przykład na tę Bukową Górę i do tego jeszcze poetycko określa wszystko to, co wycieczkowicze widzą dookoła. A jeśli chodzi o Roztocze, to również jest to takie miejsce, które obfituje w strachy, diabły, czarownice, duchy również roztoczańskie i takiego jednego szczególnego, którego mogą państwo zobaczyć na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji Podróże Małe i Duże, na okładce właśnie książki, też na naszym profilu na Facebooku warto zerknąć. Kto to taki może być? Wygląda na tym szkicu przepięknie, choć odrobinę strasznie, drodzy państwo. To ktoś, kto tak naprawdę jest stary, silny i bardzo potężny, a jego potęga sprawiła, że urósł nawet do rangi lokalnego bóstwa. I tak oto miejscowi uważali, że dzięki niemu nie brakuje zwierzyny w lesie, a kobiety rodzą silne dzieci. Któż to może być? Jako taką korelację może podamy wszystkim podróżującym taką podpowiedź, że jeżeli wybieramy się w Karkonosze, to tam mamy ducha gór. A na Roztoczu jakiego ducha mamy tak naprawdę? 801 50 10 22, jak również 81 743 7383. Ale za to chodzi nam o wyjątkową postać, która z jednej strony straszy, jeżeli jest taka potrzeba, ale z drugiej strony chroni. Prawda, pani Barbaro?
To nie daj Boże. Dzień dobry. Nie daj Boże się z nim spotkać, bo on jest takim obrońcą lasu w sumie.
To prawda, ale z pewnością podobnie całkiem tak jak i Duch Gór, no wtedy, kiedy zwracamy się do Niego po prośbie i jesteśmy warci tego, żeby nam pomóc, to również i nam pomaga.
To pomaga. Tak, ja interesuję się tą tematyką w ogóle. Ja teraz ostatnio właśnie dwa tomy przeczytałam pani Moniki Rebizant-Siwiło, właśnie Kobiety z Uroczyska. No świetna, świetna książka właśnie o takich wiedźmach, o tych. Tam też chyba, nie wiem, czy to w tej były takie dwie sosny złączone ze sobą i to nazywali siodło.
O, jak pięknie.
Jeśli się nie mylę, to chyba tak. I jak się usiądzie na nim, to właśnie nie wolno na niego siadać, dlatego że, Boże, co to było wtedy, że się jakiś tam kłopot jest z tym później. Masę jest tych takich legend, wie pani, żniwiarze, pamiętam, czytałam, to też były takie,
Właśnie takie legendy, w których przeplata się z jednej strony historia, takie opowiastki ludowe, tak. Z drugiej strony trochę wierzeń pogańskich, ale też i taki zabobon przyrodniczy, jeśli można tak to sobie określić, to też tak jest. To jeszcze raz powiedzmy, pani Barbaro, naszym radiosłuchaczom...
Leszczy.
Tak jest, właśnie o niego chodzi. Leszy, czyli Leszy. Duch lasu. I tutaj w rozmowie z panem Fryderykiem Kierepką na kanwie tych opowieści z Roztocza pomyśleliśmy sobie, że można by było właśnie po tym naszym roztoczańskim szlaku również takiego Leszego, niekoniecznie w wizerunkach, ale właśnie chociażby w takich legendach i opowieściach gdzieś ustawić na tych szlakach, bo to z pewnością przyciągnęłoby jeszcze kolejne rzesze turystów.
No,
bo tak też się dzieje na przykład z Duchem Gór w Karkonoszach. Tam na przykład dzieci bardzo chętnie wyszukują tych elementów dotyczących Ducha Gór, gdzie odpoczywa, gdzie się pojawia, gdzie składa sobie drewno, a może ten taki kamień ogromny to na przykład jego fotel albo łóżko i tak dalej, i tak dalej. A Roztocze też ma takie miejsca.
Aż dziw, że jeszcze nie ma do tej pory. A może jest, tylko my nie wiemy, jeszcze nie spotkaliśmy go tam w tym lesie. Chciałabym bardzo być na Roztoczu, zwiedzić Roztocze, no ale niestety chodzę o kulach i ledwo się poruszam, także nie ma nawet mowy o tym, żeby tam być, ale słyszę często, bo słucham Lublina i często właśnie słyszę o tym Roztoczu. No piękne, piękne, z tego co słychać to naprawdę.
Bo rzeczywiście to tak jest, ale cieszę się, że chociaż z nami pani podróżuje, to naprawdę dużo.
No i z książkami, ja bardzo dużo czytam, także no i mówię, te właśnie tematy mnie interesują, różne jakieś tam wiedźmy, wie pani, coś tam działają. Myślę, że trudno to wszystko zapamiętać.
Ale działa na wyobraźnię. Bardzo dziękuję, w takim razie postaramy się również i my tutaj w redakcji wzbogacić pani biblioteczkę w takie historie i opowieści. Dziękuję za tę przemiłą rozmowę, a my powracamy do autora książki opowieści z Roztocza Na tropie legend i historii, pan Fryderyk Kierepka, o właśnie Leszym, o duchu lasu.
Karkonosze mają liczy rzepę, natomiast myślę, że tu na Roztoczu warto by było rozpowszechnić ducha lasu, Leszego. On to właśnie jest na okładce. Mamy bardzo, bardzo dużo lasów na Roztoczu. Potężne jeszcze puszczy, pozostały gdzieś ich fragmenty. Więc myślę, że ta postać Leszy, który chronił kiedyś las przed ludźmi, przed rozrabiakami, chronił przyrodę, potrafił się zamienić czy to w rysia, czy w wilka, czy w niedźwiedzia. Jest taką postacią fajną, legendarną, dającą dużo do wyobraźni, że myślę, żeby właśnie w tą drogą można by było przyciągnąć dzieci, żeby chciały zwiedzać Roztocze.
Ależ mnie pan zaskoczył. Ja tyle programów zrobiłam o Roztoczy, z tyloma leśnikami właśnie lasów roztoczańskich rozmawiałam i pierwszy raz słyszę o duchu lasu. Jak on ma na imię?
U nas nazywany jest Leszy, natomiast po stronie ukraińskiej to Borowy. Czasami był nazywany Boruta, ponieważ było to skojarzenie z diabłem, ale generalnie można go nazywać Leszy. Leszy tak naprawdę miał różną postać, potrafił być mały jak krasnoludek, potrafił być wielki, ogromny jak dąb, to zależało od sytuacji. Miał generalnie białą twarz, długą brodę, nosił ubranie takie zygliwa z roślinności, z poszycia leśnego. I on chronił, między innymi on chronił las przed zniszczeniem. Bo to już od wieków wtedy z tym się borykamy. I właśnie w zależności od sytuacji przyjmował postać. Czy ona była ogromna i wielka, czy też mała, to już zależało od niego. Czy miał nastraszyć tego człowieka, czy mu pomóc, czy jakoś łagodnie tylko ostrzec. Szczerze mówiąc, ja gdzieś tam do niego doszedłem, czytając Wierzenia Słowian, ponieważ jest to taki rozdział, też się troszkę odnosi do naszych przodków. Przedstawiam w jednym z rozdziałów, jak wyglądała pokrótce noc Kupały. I czytając właśnie mitologię Słowian, wierzenia, doczytałem, że właśnie takie postacie żyły w lesie i go chroniły. To chodzi też o miejscowość, skąd się wzięła nazwa, lecz także brat Albert powraca po tułaczce, po Roztoczu, po Krasnostawie, z Zamościu do swojej pustelni i właśnie zatrzymują się w Werchracie, przez którą musieli przejść. I tam spotykają takiego ducha lasu, innego Ałka, który zwodził na manowce i przedstawiła im się tak jakby wizja dawnych czasów. I w tej wizji właśnie ukazuje się też leszy, jest przedstawione, jak wyglądała noc Kupały w dawnych wierzeniach u naszych przodków Słowian. Błysk. Naszym oczom ukazał się olbrzym, sękaty niczym dąb, z nienaturalnie białą twarzą i długą siwą brodą. Był to władca lasu, leszy, zwany leśnym dziadem. Zawył jak wilk, wszystko zniknęło. Jedynie na rozstaju dróg zostały palące się polana, które wskazywały duszom drogę na miejsce spoczynku.
To sam autor, czyli Fryderyk Kierepka, Państwu przytacza swoje teksty, swoje legendy z Roztocza i tak jak Państwo słyszą, aktorsko niesamowicie wczuwa się nawet także i w opis owego leszego, czyli ducha lasu Roztocza. 801 50 10 22, my mamy dla Państwa jeszcze jedno zadanie związane z legendami, historiami i opowieściami. Również kartkując tę właśnie książkę, możemy tutaj napotkać różnego rodzaju niesamowite nazwy miejscowości, niektóre znane nam doskonale, miejscowości roztoczańskich, ale czy zastanawiali się Państwo, skąd te miejscowości wzięły swoją nazwę?
No Szczebrzeszyn to już w ogóle ma taką tajemniczą nazwę, że no nie wiemy, no po prostu nie wiemy, skąd ta nazwa może pochodzić.
A może jeszcze inaczej, mamy aż tak dużo legend mówiących o tym, skąd wzięła się nazwa właśnie Szczebrzeszyn, że aż nie wiemy, którą wybrać. 801 50 10 22, także podróże@radio.lublin.pl.
No Szczebrzeszyn to już w ogóle ma taką tajemniczą nazwę, że no nie wiemy, no po prostu nie wiemy, skąd ta nazwa może pochodzić.